Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Bardzo Was przepraszam za wakacyjną nieregularność, musiałem wyskoczyć na kilka dni, żeby odpocząć z rodziną, a teraz wracam ze sprawkami. Dzisiaj w programie. Zakonnica w Neapolu rozdziela dwie całujące się dziewczyny. Co na to miejscowy ksiądz? O czym zapewniał Joe Biden rok temu i co mu się przytrafiło teraz? Szef WHO rozpoznaje nowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. 50 ekonomistów i ekonomistek radzi, jak pomóc polskiej gospodarce. Ksiądz z Włoch odprawia mszę świętą na dmuchanym materacu. Zanim przejdziemy do rzeczy, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj, jak wiecie, nie ma reklam, ten program istnieje dzięki wsparciu finansowemu widzów. Tak jak informowałem, 24 czerwca i 24 lipca odbyły się msze święte w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy. I kolejna msza zaplanowana jest na 26 sierpnia. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam księdza Andrzeja. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona wspierających ten kanał YouTube'owy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Na jednej z uliczek Neapolu miała miejsce sesja zdjęciowa do magazynu Not Yet. Na tej sesji dwie młodziutkie dziewczyny wymieniały pocałunek. Do dziewczyn podeszła zakonnica i je rozdzieliła. Co wy wyprawiacie? Dwie całujące się dziewczyny? Co wy wyprawiacie? To jest dzieło szatana. Powiem szczerze, że bardzo mi się to spodobało. Niestety z doskonałej okazji, żeby poprzeć tę zakonnicę, dzielną zakonnicę, nie skorzystał proboszcz sąsiedniej parafii, ksiądz Salvatore Giuliano, który powiedział tak. Kościół zawsze aktualizował swoje poglądy, ale we wszystkich środowiskach, nawet w naszym, niektórzy członkowie, być może starszego pokolenia, nie nadążają za najnowszymi zmianami. Ten ksiądz wymaga naszych gorących modlitw. Nie wiadomo do końca, co ma na myśli, za jakimi zmianami ta siostra zakonna tutaj nie nadąża i w jakiej materii Kościół zmienił swoje poglądy. Bo oficjalnie jeszcze nic nie wiadomo, żeby Kościół zmienił swoje poglądy na dwie młodziutkie dziewczyny całujące się publicznie. Ta siostra postąpiła bardzo odważnie, pomimo tego, że, jak to często bywa w przypadku odważnych katolików, naraziła się na śmiechy i na drwiny. Te dwie dziewczyny zareagowały według mnie trochę nerwicowo, bo tak się śmieją, ale tak do końca nie wiedzą, jak w tej sytuacji się znaleźć. Powiem wam, co ja widzę na tym obrazku. Po ziemsku patrząc, widać tutaj staruszkę i dwie młode, piękne dziewczyny. Natomiast prawdopodobnie, gdybyśmy widzieli ich duszę, widok byłby dokładnie odwrotny. Piękna, młoda, odważna dusza tej zakonnicy. No nie wiem tak naprawdę o niej dużo więcej niż z tego filmiku. Natomiast mam nadzieję, że Pan Bóg wynagrodzi jej tę odwagę i że będzie ona w jakimś stopniu inspiracją dla nas wszystkich. To wszystko w tej pierwszej króciutkiej sprawce. Teraz idziemy do drugiej. Prezydent Biden zamieścił ostatnio na mediach społecznościowych zdjęcie, zapewniając Amerykanów, że ma się świetnie, pomimo tego, że pracuje w izolacji. Stało się tak dlatego, że prezydentowi wyszedł pozytywny test na Ta przykra sytuacja spotkała prezydenta, pomimo tego, że przynajmniej oficjalnie przyjął dużo dawek magicznego eliksiru. Przypomnijmy sobie jego wypowiedź sprzed roku. Każda postać wirusa, w tym wariant Delta, który przenosi się dużo łatwiej i jest dużo bardziej śmiertelny, w przypadku tych, którzy nie przyjęli cudownego eliksiru, wszystkie typy eliksiru, które ludzie teraz przyjmują, pokrywają to niebezpieczeństwo. Ludzie są bezpieczni. Nie złapiesz COVID-a, jeżeli przyjąłeś cudowny eliksir. Wyobraźmy sobie świat, w którym politycy są rozliczani z tego, co mówią. Czy to nie byłby piękny obrazek? Rok temu w wielkim wywiadzie mówi, że no nie złapiesz tego, jeżeli przyjąłeś różne dawki cudownego eliksiru. Ja, Joe Biden, przyjąłem liczne dawki, czuję się bezpiecznie. Rok później pozdrawia wszystkich dzielnie z izolacji, ponieważ złapał niestety ten rzeczony drobnoustrój i nie ma żadnego problemu. Media już dawno wiedzą, że w dzisiejszych czasach jakby męczliwość umysłu człowieka jest taka, że jest tak zbombardowany informacjami, że są zmęczeni. Zresztą Dawid, teraz wracasz do jakiegoś tematu cudownego eliksiru, przecież są już zupełnie inne tematy teraz na wokandzie. No i właśnie to tak działa. A mimo wszystko, pomimo może zmęczenia już tym tematem, zachęcam was, żeby takie sytuacje wykorzystywać do tego, żeby utwierdzać się w przekonaniu, kto jest kłamczuszkiem. To wszystko w tej drugiej sprawce, teraz idziemy do trzeciej. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uznał małpią ospę za zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zdecydowałem, że globalny wybuch epidemii małpiej ospy stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Mam nadzieję, że dla coraz większej liczby ludzi na świecie to ten pan i Światowa Organizacja Zdrowia stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego, szczególnie psychicznego. Natomiast bardzo interesujący jest ten wątek. Większość przypadków zgłaszana jest w Europie, głównie w przypadku mężczyzn, którzy uprawiają seks z mężczyznami. I dlatego też dr Tedros zaleca, co następuje. Warto dokonywać bezpiecznych wyborów oraz chronić siebie oraz innych mężczyzn. Powinno się też na tę chwilę ograniczyć liczbę partnerów seksualnych. Z jednej strony wygląda to na kolejne kłamstwo globalnych psycholi, natomiast tego wątku z seksem homoseksualnym w tym wszystkim, szczerze powiedziawszy, na razie nie rozumiem. Jeżeli jesteście chętni, napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie, jak to się stało, że nagle kolejne teoretycznie globalne zagrożenie akurat dotknęło mężczyzn. To jest podobno 98% przypadków. O co w tym chodzi? Czy to nie jest może interwencja opatrzności? Nie jestem jeszcze gotów takich wniosków wyciągać, natomiast jestem ciekaw waszej opinii. Kolejne teoretycznie wielkie zagrożenie dla zdrowia publicznego, dla nas wszystkich, nagle okazuje się głównie zagrożeniem dla mężczyzn homoseksualnych. O co w tym chodzi? Jeżeli macie chęć, napiszcie swoją interpretację tej sytuacji w komentarzu. To wszystko w tej sprawce, idziemy do kolejnej. Pewien ksiądz, jeden z moich ukochanych księży, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo mu dziękuję za troskę, przysłał mi linka do takiego artykułu. Portal Money.pl. Ekonomiści apelują o wprowadzenie małżeństw jednopłciowych. Pomogą polskiej gospodarce. No od tej strony jeszcze nie słyszałem nigdy argumentacji. Wiadomo, że z gospodarką teraz nie dzieje się najlepiej. I nagle dowiadujemy się, że pomocą byłoby wprowadzenie związków jednopłciowych. Ponad 40 osób, specjalistów i specjalistek od ekonomii oraz prawa, wystosowało list otwarty, apelujący o wprowadzenie w Polsce małżeństw jednopłciowych. Jak wskazują, brak takich małżeństw oznacza m.in. dyskryminację podatkową czy dodatkowe koszty w przypadku dziedziczenia. No to jeszcze nie jest argumentacja chyba za tym, żeby to bardzo pomogło polskiej gospodarce. Będąc ekonomistami, ekonomistkami, prawnikami i prawniczkami, to chyba są ludzie o poglądach lewicowych, tak by można wnioskować z tego sformułowania, wskazujemy na potrzebę wprowadzenia w Polsce małżeństw jednopłciowych. Brak rozwiązań prawno-ekonomicznych w tym zakresie stanowi ekonomiczną dyskryminację części gospodarstw domowych w Polsce i negatywnie wpływa na polską gospodarkę. Jako pierwszy list opublikował serwis onet.pl. Dalej czytamy. Rozwiązania prawne powinny ułatwiać wspólne prowadzenie domu, zwiększać poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego w celu uwalniania gospodarczego potencjału ludzi, chcących spędzić ze sobą życie. Brak takich rozwiązań może prowadzić m.in. do poszukiwania lepszych perspektyw za granicą, a w efekcie do utraty kapitału ludzkiego przez Polskę. Napisano w liście. List podpisali. I tutaj szereg nazwisk, które podpisały ten list. Przyznam szczerze, że troszkę mnie ten list swoją inwencją zaskoczył. Jeżeli, mój drogi widzu, odczuwasz skutki inflacji, jeżeli odczuwasz skutki drożyzny, jeżeli na przykład paliwo wydaje ci się teraz drogie, albo opłat za energię elektryczną, gaz, jeżeli odczuwasz teraz negatywne skutki ekonomiczne tego, co dzieje się w Polsce, na świecie, to 50 osób, ekonomistów, ekonomistek, ekspertów i ekspertek wystosowało list otwarty, w jaki sposób można pomóc. Jeżeli wprowadzilibyśmy w Polsce małżeństwa jednopłciowe, prawdopodobnie te problemy mogłyby się skończyć. Coś absolutnie niesamowitego. W liście nie wskazano do końca, jak to miałoby wpłynąć na sytuację gospodarczą Polski, chociaż jest argument, że inwencja twórcza tych ludzi, którzy weszliby w te związki jednopłciowe, by wzrosła oraz, że oni nie uciekną z Polski i przez to jakby ekonomicznie będziemy uratowani. Kochani, będą w Polsce starali się wprowadzić drzwiami, jak nie drzwiami, to oknami, w końcu jakieś zmiany w zakresie małżeństw jednopłciowych. Jest dosyć spora presja Unii Europejskiej, w której jesteśmy, od której jesteśmy jakoś tam finansowo zależni, czy to chcemy przyznać, czy nie, no to te powiązania są już tak duże, no że w jakimś sensie, w którymś momencie będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy idziemy na kompromis ze złem, żeby mieć lepiej finansowo, czy też ważniejsze jednak dla nas będą wartości chrześcijańskie, na których w dużej mierze wciąż Polska jest oparta i które powinny być tak naprawdę jedynym źródłem naszej nadziei na to, że z tych czasów, interesujących czasów, przyznacie, wyjdziemy możliwie obronną ręką. W każdym razie, no, w pewnym sensie chapeau bas tutaj dla ekspertów i ekspertek, że w tych czasach akurat wiedzieli, żeby uderzyć w temat polskiej gospodarki. Jak wprowadzimy małżeństwo jednopłciowe, polska gospodarka będzie miała się lepiej. Kto by pomyślał? Idziemy do ostatniej sprawki. Około 15 miesięcy temu trafiłem wreszcie po raz pierwszy na mszę świętą tradycyjną i już zostałem. Z tamtej pierwszej mszy pamiętam ten szok, że przyszedłem tam tak naprawdę po formę. Byłem przekonany, że idę zobaczyć, jak to jest, kiedy forma jest zachowana w taki sposób, że sakrum jest czymś, powiedzmy, bardziej dla wiernego odczuwalnym. To były moje motywacje, dla których poszedłem po raz pierwszy na mszę świętą tradycyjną i już na tej pierwszej mszy przekonałem się, że to nie chodzi tylko o formę, że istota jest w jakimś sensie w mszy nowej. Przepraszam wszystkich, którzy chodzą na nową mszę i to może być szokujące. To może być za daleko posunięty wniosek, może dla niektórych. I od razu z tego miejsca powiem, że daleki jestem od tego, żeby odcinać się zupełnie od tych środowisk w Kościele katolickim, które zachowują pobożność. Na przykład ostatnie wydarzenie w Strachocinie, tam słuchałem sobie tego kazania księdza Piotra Glasa oraz potem konferencji księdza Chmielewskiego i oba te materiały polecam wysłuchać każdemu. Według mnie, jeżeli chodzi o tę konferencję księdza Chmielewskiego, ponad godzinę bardzo spójnej i mądrej wypowiedzi. Natomiast ja chodzę na mszę świętą tradycyjną. Krótko po tym, jak zacząłem na nią chodzić, papież wystosował swoje motu proprio, Traditionis Custodes, o wiadomo, dosyć tak chyba kpiąco brzmiącej nazwie, że to jest w obronie tradycji, bardzo ograniczył wolność do odprawiania mszy świętej tradycyjnej, którą wcześniej przyznał Kościołowi papież Benedykt XVI. Rok później, czyli całkiem niedawno, papież znowu takim swoim dokumentem Desiderio Desideravi jeszcze bardziej podkreślił, że swoją determinację do tego, żeby stara msza, czyli msza święta tradycyjna, no zniknęła z powierzchni ziemi. I po tych dokumentach papieża Franciszka liczba miejsc, w których na świecie odprawia się mszę świętą tradycyjną, drastycznie spadła, co jest zjawiskiem w moim rozumieniu dosyć smutnym. Natomiast od tego, co teraz powiedziałem, chcę odbić się do informacji, którą ostatnio na swoim Twitterze zamieścił ksiądz Daniel Wachowiak, którego serdecznie pozdrawiam. To jest ksiądz, który już był u mnie na kanale kilka razy gościem. I ksiądz Daniel napisał tak. Ksiądz Bernasconi z Mediolanu na obozie w Isola di Capo Rizzuto szukał cienia i go nie znalazł. Postanowił więc nadmuchać materac i odprawić mszę w morzu. Dobrze, że nie była to msza trydencka, bo groziłaby mu surowa kara. Kyrie eleison. Zobaczmy zdjęcia z tej mszy świętej. To jest ołtarz, taki trochę pofalowany. Tutaj leży jakiś plecaczek. No i cóż, to chyba jest ministrant, ten, który stoi obok. Zobaczmy na kolejne zdjęcie. Tam w tle jest, zdaje się, windsurfer. A to są wierni. Jeszcze jedno zdjęcie jest. O, tak to wygląda. To są wierni na mszy świętej. Czytając komentarze pod tym tweetem księdza Daniela, na szczęście można odnieść wrażenie, że dla wielu ludzi w Polsce ten obrazek jest nie w porządku. Ksiądz z gołą klatą na dmuchanym materacu odprawia mszę świętą. Tak naprawdę nie ma za bardzo słów, którymi można by oddać. Znaczy pewnie znalazłyby się takie słowa, ale to byłyby słowa bardzo ostre. Można się oburzać, można się załamywać, można płakać nad tym, jak bardzo obrażany tak naprawdę tutaj jest Jezus Chrystus. Siłą rzeczy przyklęknięcie zostało tutaj zastąpione przez pokłon. Nie mam pojęcia, czy tam doszło do konsekracji, natomiast chyba byłoby lepiej, gdyby okazało się, że nie. Pokazywałem wam już na tym kanale bardzo różne filmiki. No, były tam klauny na mszy, byli księża, którzy tańczą, było błogosławieństwo gitarą, bardzo różne scenki, gdzie dochodzi do kpiny. takiej naprawdę potężnej kpiny ze śmierci Jezusa Chrystusa. Natomiast chyba ta msza odprawiana w wodzie jest jeszcze krokiem dalej. Coś niesamowitego. Natomiast chyba jest to doskonały dowód na to, że bardzo trzeba modlić się za Kościół. Trzeba modlić się gorąco za papieża, naszego Ojca Świętego, który chce, żeby msza święta tradycyjna zniknęła z powierzchni ziemi. Natomiast zdaje się nie widać jakiegoś potępienia takich rzeczy. Panu Bogu nic z ręki się nie wymknęło, więc zniechęcam absolutnie do dołowania się, natomiast zachęcam do wzmożenia modlitwy i do tego, żeby samemu w swojej duszy zachowywać wiarę katolicką oraz gorąco modlić się za kapłanów. Należy modlić się za wszystkich kapłanów, natomiast no chyba w Polsce przede wszystkim módl się za polskich kapłanów. Jeżeli znacie pobożnych kapłanów, których takie sceny, jak na przykład msza odprawiana w morzu, bolą i oni cierpią z tego powodu, to módlcie się za tych kapłanów i wspierajcie ich na każdy możliwy sposób, żeby byli pobożnymi kapłanami, bo bardzo dzisiaj nam potrzeba pobożnych kapłanów. Kochani, to by były wszystkie sprawki w tym takim, powiedzmy, rozbiegowym, po krótkim urlopie odcinku. Życzę Wam wszystkim błogosławionego weekendu. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Proszę Was, zachowujcie wiarę i nadzieję. Panu Bogu nic z ręki się nie wymknęło. Natomiast bardzo potrzeba jest teraz wzmożenia modlitewnego i życia możliwie po katolicku, żeby pomagać nie tylko swojej własnej duszy, ale Kościołowi. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.